bardzo gorąco witamy dzisiaj w programie Ona i On Annę Śliwińską, prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Witamy, bardzo dziękujemy, że pani przyjęła nasze zaproszenie.
Tak jest.
Również bardzo dziękuję.
No i tak jak mówiłem, słuchajcie, słodko nie będzie, bo dziś będziemy mówić o tym, jak można żyć bez cukru.
No jak można, pani prezes, żyć bez cukru? Tak totalnie można żyć bez cukru?
Można. Teraz mówi się dużo o tym, że cukier to jest tak naprawdę uzależnienie i że jeżeli spróbujemy wyeliminować cukier z naszej diety, to tak naprawdę po 6 tygodniach się od niego odzwyczajimy, więc myślę, że warto spróbować.
6 tygodni tylko?
6 tygodni
Paweł,
bez cukru.
Słyszysz? Podejmujesz wyzwanie?
Bez cukru 6 tygodni? Jak ja to mam zrobić?
Ale tak zupełnie? Czy to nie ma wpływu na nasze samopoczucie, nasz organizm na przykład? Zakładamy, że nie jesteśmy diabetykami, tylko chcemy odżywiać się zdrowo.
Tak, cukier tak naprawdę mówi się, że jest właściwie niepotrzebny, taki czysty cukier czy słodycze. I pamiętajmy, że jeszcze, no nie wiem, ponad 100 lat temu właściwie takie słodycze były nieznane. A jak pamiętamy na przykład z jakichś dawnych czasów, ludzie bardzo dużo pościli, na przykład w średniowieczu, albo też w Biblii są opisy, że nawet można było pościć 40 dni i bez żadnego cukru można było spokojnie przeżyć. Także to nie jest tak, że cukier jest nam niezbędny.
Cukier a węglowodany to są dwie różne rzeczy, prawda?
No tak, mamy węglowodany proste i złożone i właśnie te proste, to te nie są nam potrzebne.
Czyli te proste cukry możemy sobie spokojnie odrzucić, tak? No ale ja nie wiem, czy uda mi się tak żyć bez cukru. Przecież taki cukierek to
czy możemy mu coś doradzić? Jak to zrobić?
No może, jeśli zrozumie to ten proces. Mówi się teraz o tym, że smak słodki, czy to, że mamy ochotę na słodycze, bierze się stąd, że nasze kubki smakowe na języku są po prostu przyzwyczajone do tego słodkiego smaku i tego smaku pragną. Ale kubki smakowe właśnie żyją około 6 tygodni. Więc jeżeli zrobimy tak, że po prostu te kubki smakowe nam się wymienią, to te nowe nie będą w ogóle znały słodkiego smaku i nie będą go pragnęły. To jest jedna z teorii.
Coś w tym jest. Coś w tym jest, bo ja nie używam cukru i teraz, jeśli kupuję jakiś produkt bez cukru, czyli produkt, który zawiera tylko naturalne cukry, ten produkt jest dla mnie na przykład już za słodki.
To się zgadza.
Gdzie moje koleżanki używające cukru twierdzą, przestań, przecież to w ogóle nie jest słodkie.
I wtedy my dopiero czujemy tą naturalną słodycz, na przykład, że banan jest owocem słodkim, a osoby, które jedzą dużo słodyczy, one nie czują, że banan jest słodki, dla nich on nie jest słodki.
Taka to jest różnica, Paweł.
Oj, no tak jak was tutaj słucham, to nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że dzisiaj tutaj jestem.
Taki ponczuś to dla mnie byłby nie do przejścia na przykład.
Ponczuś? Nie, ponczuś ja z wielką ochotą na pewno.
Widzę.
No ale też nie przesadzajmy z tym cukrem, też nie jestem jakimś dużym łazuchem. No kawa...
No dużym, dużym, trochę dużym.
Ale to patrzysz teraz na moją tuszę? Nie, to są zupełnie inne magazyny.
Pani prezes, jeszcze nie tusza, prawda?
Jeszcze
taki
nie,
słuszny
ale
mężczyzna.
Pilnować się powinien każdy.
O, każdy. Słyszysz?
Każdy.
I będziemy o tym dzisiaj mówić, ale rozpoczniemy od stowarzyszenia. Przypomnijmy, że gościmy panią prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Czym właściwie zajmuje się stowarzyszenie?
Nasze stowarzyszenie jest organizacją z bardzo dużymi tradycjami, ponieważ w tym roku kończymy 40 lat istnienia. Stowarzyszenie powstało w takich dość niesprzyjających czasach, w roku 1981, kiedy naprawdę w Polsce właściwie nic nie było dla chorych na cukrzycę i oni musieli się skrzyknąć po to, żeby w ogóle nawet mieli dostęp do leków, nawet do jedzenia, bo przecież wtedy to nie było tak, że sklepy były pełne.
Było jedzenie.
Dokładnie. W związku z tym to nasze stowarzyszenie zostało założone, potem ewoluowało, rosło. Oczywiście misja teraz jest zupełnie inna niż była wtedy, chociaż właściwie niektóre postulaty pozostają bardzo aktualne. Na przykład ten podstawowy cel statutowy, jakim jest edukacja diabetologiczna osób z cukrzycą i ich rodzin, ich bliskich. W Polsce niestety ta edukacja jest na dosyć niskim poziomie. Ona też nie jest zapewniana pacjentom w jakiś taki szczególny i formalny sposób. W związku z tym nasze stowarzyszenie stara się wypełnić tą lukę i właśnie edukować pacjentów i ich bliskich. Zrzeszamy obecnie prawie 60 tysięcy osób w prawie 350 oddziałach i kołach na terenie całego kraju. co czyni z nas nie tylko jedno z najstarszych, ale też jedno z największych stowarzyszeń pacjentów w całym kraju, z czego jesteśmy bardzo dumni. I właśnie w tych oddziałach i kołach zajmujemy się, tak jak powiedziałam, edukacją, ale też integracją. Tworzymy takie grupy wsparcia, po prostu grupy ludzi, którzy stają się sobie bliscy, którzy rozumieją jeden drugiego właśnie w chorobie. Naszym kolejnym celem statutowym i takim podstawowym obszarem działalności jest szerzenie świadomości cukrzycy w społeczeństwie. A to dlatego, że cukrzyca jest chorobą coraz bardziej powszechną, choruje coraz więcej osób, a co zatrważające, między 500 000 a nawet 1 000 000 osób nie wie, że choruje na cukrzycę, więc jest naprawdę ogromne pole do uświadamiania. No i w końcu takim ostatnim naszym podstawowym obszarem działania jest zabieganie o jak najlepsze warunki leczenia osób z cukrzycą. Czyli zabiegamy o refundację, też reprezentujemy osoby z cukrzycą przed władzami, po prostu reprezentujemy ich interesy. Również współpracujemy z lekarzami, z pielęgniarkami, celem właśnie kreowania takiego odpowiedniego systemu leczenia diabetologicznego w Polsce.
Czy u nas takie koło się znajduje tutaj w regionie?
Ależ oczywiście, mamy bardzo prężne koło, wow, które pozdrawiam bardzo serdecznie, pana prezesa, cały zarząd i wszystkich członków. Mam nadzieję, że słuchają.
No, mamy taką nadzieję, jeśli nie słuchają, to na pewno umieścimy tą rozmowę gdzieś tam w internecie i będą mieli okazję.
Ja chciałbym tutaj w jakiś sposób pochwalić założycieli tego koła i osoby, które cały czas w tym związku pracują i zajmują się wszystkimi osobami, które chorują na cukrzycę, bo uważam, że to jest trochę jak walka z wiatrakami na początku, prawda? Dowiadujemy się, że mamy cukrzycę.
I jesteśmy zagubieni.
I nie wiemy, co mamy robić, a takie stowarzyszenie w tym momencie nam w tym wszystkim może pomóc i spokojnie też wdrożyć tą dietę cukrzycową do naszego życia.
Tym bardziej, że diabetolog nie jest psychologiem, pani prezes, prawda? To wsparcie jest takie niezwykle ważne.
Właśnie w Polsce jest ten problem, że po diagnozie właściwie pacjenci są zostawiani sami sobie. Inna sytuacja jest z dziećmi. Tutaj nie można powiedzieć, bo jednak w przypadku dzieci no, to stoi na nieporównywalnie wyższym poziomie, gdzie dzieci, zwłaszcza ich rodzice czy opiekunowie, są jednak edukowani, bo naprawdę diagnoza cukrzycy u dziecka przewraca życie całej rodziny kompletnie do góry nogami. Natomiast w przypadku osób dorosłych już jest diametralnie inaczej. I rzeczywiście nasze stowarzyszenie stara się zapewnić pacjentom właśnie tą edukację, bo zdarza się, że osoby po diagnozie po prostu są diagnozowane i wypuszczane bez żadnej edukacji, po prostu bez niczego.
Czasami, a jakieś tam uloteczki z przychodni?
To dobrze, jeśli nawet są ulotki, ale bywa i tak, pozwolę sobie opisać taki przypadek, o którym słyszałam. Została u niego zdiagnozowana cukrzyca i poradzono mu, że ma sobie mierzyć poziom cukru i przekazano mu receptę na paski. Ale on nie miał bladego pojęcia, co się z tymi paskami robi. Czy na te paski się pluje, czy się siusia, czy co się robi z takimi paskami, bo on nie otrzymał żadnej edukacji. I szczęście, że jego sąsiadką, tak się złożyło, była właśnie prezes jednego z naszych kół terenowych, która po prostu udał się do niej i ona mu wszystko powiedziała.
No to i to jest autentyczna historia.
Tak, to jest autentyczna historia.
Proszę państwa. No.
Mogę też wspomnieć pacjenta, który na przykład miał zdiagnozowaną cukrzycę i dostał receptę na tabletki, a kiedy mu się skończyło opakowanie tych tabletek, to on uznał, że to już jest tyle i on pewnie wyzdrowiał.
No tak, no to no, tak skończyły jak antybiotyk, tabletki, prawda? Tak. On się w pewnym momencie kończy i...
I już to znaczy, że już jestem zdrowy. Tyle dostałem, tyle mi przepisano,
czyli
to już...
nawet pacjent nie wiedział, że jest to choroba przewlekła.
Tak.
I w jaki sposób Polskie Stowarzyszenie Diabetyków działa, aby poprawić sytuację osób, u których zostanie zdiagnozowana cukrzyca?
No, powiem szczerze, że teraz pandemia bardzo blokuje nasze działania, dlatego że właśnie naszą siłą, z racji tego, że posiadamy prawie te 350 oddziałów i kół, to były właśnie spotkania bezpośrednie właśnie w terenie z ludźmi. Różnego typu warsztaty, pogadanki, takie sesje edukacyjne. Bardzo czekamy już na ten moment, żeby można było się znowu spotykać, bo to naprawdę takie spotkania bezpośrednie, na których można było i zadać pytania, i dowiedzieć się właśnie tych różnego typu wiadomości, to było to, co najbardziej doceniali, doceniają nasi podopieczni. Natomiast mamy oczywiście naszą stronę internetową, profile w mediach społecznościowych. Tam zawieramy bardzo dużo materiałów edukacyjnych. Wydajemy także miesięcznik, który jest bezpłatny dla naszych członków w wersji papierowej. Po prostu wysyłamy.
A możemy podać tytuły, adresy?
Tak, to jest, on nazywa się to czasopismo Biuletyn Informacyjny Cukrzyca i jego wersja elektroniczna również znajduje się na naszej stronie internetowej www.diabetyk.org.pl. Serdecznie zapraszam na tą stronę, bo tam jest bardzo dużo ciekawych informacji.
No właśnie, szczególnie przydatnych. A jeśli chodzi o rodzinę i o wsparcie takiego diabetyka, jak to wygląda?
No właśnie, to jest bardzo ważna sprawa, o którą pani tutaj pyta, ponieważ cukrzyca tak naprawdę jest chorobą całej rodziny. To nie jest tak, że cukrzyca to jest tylko chorobą tego, u którego została zdiagnozowana. Ale tak naprawdę najlepszą sytuacją jest, jeżeli rodzina zrozumie, że tak naprawdę wszyscy domownicy powinni wprowadzić zmiany po prostu w swoim sposobie życia, czy takie modyfikacje stylu życia na korzystny, zdrowy, taki pożądany tryb życia.
Wszystkim to wyjdzie wszak na dobre.
Ależ oczywiście.
No właśnie.
Nawet jeżeli mówimy o tak zwanej diecie, teraz odchodzi się od słowa dieta, mówi się zdrowe odżywianie.
Pięknie.
Odchodzi się od sformułowania dieta cukrzycowa, dlatego że tak naprawdę odżywianie osoby chorej na cukrzycę to powinno być po prostu zdrowe odżywianie. I to jest takie odżywianie, które jest zalecane każdemu.
Czyli jakie?
No tak, przede wszystkim wracamy do początku rozmowy, czyli unikamy tych wszystkich słodyczy, cukrów prostych. Chociaż to nie znaczy, że w ogóle tego nie można spożywać, no bo nie popadajmy w jakieś skrajności, ale na pewno nie jest to zalecane. No na pewno w cukrzycy nie są zalecane używki, znaczy alkohol w większych ilościach, tak? No na pewno nie papierosy, to już w ogóle. A wracając do samego odżywiania, no to na pewno duże ilości warzyw. Warzywa są zawsze zdrowe, a zwłaszcza surowe, bo tutaj jeszcze można wspomnieć, że gotowane warzywa na przykład, to jednak podwyższają cukier zasadniczo, a niektóre.
Ziemniaki, buraki, marchewka.
Tak jest. A surowe już tak nie. Zresztą to się tyczy wszystkiego, co jest gotowane. Jeżeli rozgotujemy, to zdecydowanie bardziej podwyższa to cukier.
Surowego ziemniaka nie polecam.
No nie.
No nie, nie, nie. Chociaż w dzieciństwie pomysły bywały różne, prawda? Mhm. Z tymi surowymi ziemniakami.
No. Ale rozgotowywać nie ma co. Naprawdę, ziemniaków nie rozgotowujemy.
A gdybyśmy takie warzywo schłodzili... I mówię tutaj o skrobie opornej na przykład.
No tak, teraz to się staje popularne, tylko też...
To działa?
Tak, ale też nie, no ci, którzy mają problemy też z jelitami, czy zespół jelita drażliwego, to znowu tak niekoniecznie, więc te teorie to są różne.
Ostrożnie, ostrożnie z tym, jednak takie są zalecenia. No myślę, że zrobimy chwilę takiej słodkiej przerwy.
A tak, ja jestem.
Mam nadzieję, że masz coś na deser dla nas.
Mam bombonierkę, może być?
Może być, to się częstujemy w takim razie.
Za kilka minut wracamy do rozmowy, a naszym gościem jest pani Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Nie dla każdego to temat zrozumiały, tak mi się wydaje, że każda osoba, która dowiaduje się, że ma cukrzycę, to dla niej jest taki obrót w rzeczywistości o 180 stopni.
Dla niej i również dla najbliższych, jak o tym rozmawialiśmy w pierwszym wejściu. No właśnie, pani prezes, czemu tak późno diagnozowana jest cukrzyca? Na czym to polega?
Cukrzyca jest późno diagnozowana, niestety, no... Stety czy niestety, bo cukrzyca nie boli, więc można powiedzieć, że to jest i zaleta, i przekleństwo cukrzycy. Ponieważ organizm stopniowo jest w stanie przyzwyczaić się do takich wysokich cukrów, zwłaszcza, że one nie narastają tak gwałtownie. Więc czasami jest tak, że możemy latami żyć z niezdiagnozowaną cukrzycą, przy czym mówimy o cukrzycy typu drugiego, tak? Bo cukrzyca typu pierwszego to jest zupełnie inna jednostka. Natomiast prawie 90% wszystkich przypadków to jest cukrzyca typu drugiego, ta najbardziej powszechna. I właśnie tak jest, że jeżeli nie będziemy się pilnować, jeżeli nie będziemy sobie okresowo robili badań, jeżeli nie mamy tej świadomości, to niestety może być tak, że ta cukrzyca może być niezdiagnozowana latami, 8, 10, 12 lat, a co gorsza może być tak, są nadal takie przypadki, czego w ogóle nie powinno być, osób, które dowiadują się o tym, że mają cukrzycę dopiero przy okazji jakichś poważnych powikłań, na przykład zawału serca czy udaru mózgu, a to już jest naprawdę za późno.
Albo na przykład stopy.
No tak, stopa cukrzycowa to jest ogromny problem w Polsce. Rzeczywiście Polska niestety przoduje właściwie w Europie pod względem liczby amputacji. Dane wskazują na około 9 tysięcy rocznie i to są amputacje tak zwane małe i duże, czyli małe powiedzmy palca, czy kilku palców u nóg, czy też duże już na przykład do kolana. To są strasznie przykre rzeczy i naprawdę najgorszy jest ten brak świadomości właśnie tego, że to jest to powikłanie cukrzycy, które jest gdzieś tam spychane na margines, gdzieś tam wypierane ze świadomości, no i brakuje tej edukacji zarówno po stronie pacjentów, ale też niestety po stronie lekarzy i pielęgniarek.
No właśnie, a co ma wspólnego stopa z cukrzycą?
Ach, no niestety, właśnie zespół stopy cukrzycowej jest to powikłanie cukrzycy, które występuje oczywiście nie tak od razu, po wielu latach choroby. W cukrzycy wszelkie rany goją się trudno, zwłaszcza jeżeli mamy wysokie poziomy cukru. Jeżeli ta cukrzyca jest nie do końca czy zadbana, czy powiedzmy nie do końca dobrze prowadzona, nie do końca dobrze leczona, mamy te cukry wysokie, rany nam się nie goją, tracimy stopniowo czucie nawet w kończynach dolnych, czyli jest to neuropatia cukrzycowa. I problem polega na tym, że jeżeli coś się nawet stanie w stopę, jeżeli nastąpimy na jakiś kamień, nie daj Boże, na jakiś gwóźdź albo inne ostre przedmioty, zdarza się, że osoby tego nawet nie czują, nie oglądają sobie stóp, nie prowadzą odpowiedniej higieny i okazuje się, że tworzą się takie rany, które czasami są już po prostu nie do uratowania.
Niegojące się rany po prostu.
Niegojące się, pogłębiające się i takie, które bardzo trudno jest uratować i to są później ogromne dramaty, nieszczęścia ludzkie tej osoby, która staje się de facto inwalidą, osobą niepełnosprawną, jak i całej rodziny, bo nie oszukujmy się, że to wpływa na całą rodzinę.
No tak, a w takim razie powinniśmy te stopy sobie chyba monitorować cały czas, bo lekarz chyba tego nie robi.
No więc właśnie, więc tutaj stoimy przed takim problemem, że tak naprawdę zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, czyli tego towarzystwa lekarskiego, które właśnie zajmuje się chorymi na cukrzycę, jak również Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, mówią o tym, że stopy lekarz musi obejrzeć raz w roku, stopy pacjenta, u którego nic się nie dzieje, zaznaczam, bo jeżeli już się coś dzieje, to częściej raz na kwartał, a jeżeli nic się nie dzieje, powinien je obejrzeć raz w roku. Ale niestety nie jest to przestrzegane, nie jest to powszechne. I dlatego też powiedziałam właśnie o tym, że tej świadomości brakuje zarówno po stronie pacjentów, ale też i lekarzy, i pielęgniarek. Nie wiem, nie chciałabym tutaj spekulować, czy może to jest zaniedbanie, czy może oni nie chcą tego robić, czy może dla niektórych to jest jakieś odrażające, czy na to nie ma czasu. Ale właściwie tu nie powinno być usprawiedliwienia, oni powinni to robić.
Więc myślę, że tutaj nie ma żadnych jakichś takich przeciwwskazań.
Myślę, że w wypadku służby zdrowia to nie ma nic, co jest odrażające. Tak jest moje zdanie, bo
dokładnie.
Myślę, że też mają kontakt z innymi rzeczami, z którymi zwykły człowiek na pewno mógłby sobie psychicznie nie poradzić. Pani prezes, ja chciałbym wrócić do początku naszej rozmowy, w tym wejściu obecnie, bo była mowa o tym, że jakby nie badamy się, prawda? Nie robimy sobie badań okresowych. Ale często jest na przykład tak, że organizm sam daje nam znaki. Jakim znakiem, takim syndromem do tego, że powinniśmy się przebadać pod kątem cukrzycy, może dać nam ciało? Czy jest pani w stanie na to pytanie w jakiś sposób odpowiedzieć?
Tak, tylko kwestia jest taka, że te objawy nie u wszystkich wystąpią. I też one mogą być na tyle łagodne, że my je możemy pomylić po prostu z takimi codziennymi objawami. Czyli na przykład może to być nadmierna senność. Ale skąd wiemy, czy to jest nadmierna senność, bo rozwija się cukrzyca?
Może to
czy
być równie dobrze anemia,
zmęczeni?
Prawda?
Tak, przemęczeni, tak? To w końcu mogą być częstsze niż normalnie infekcje, zarówno jakieś takie intymne, na przykład infekcje miejsc intymnych. Mogą już właśnie być trudniej gojące się rany. W końcu takie infekcje pospolite, jakieś przeziębienia na przykład. To może być u niektórych osób takie właśnie jakieś rozdrażnienie albo wręcz apatia. U niektórych mogą występować zaburzenia widzenia. Też inny charakterystyczny objaw, nadmierne pragnienie, a co za tym idzie, częste oddawanie moczu. Ale tak jak mówię, nie u wszystkich to wystąpi i to może nie wystąpić w tak dużym nasileniu, które nas zaniepokoi. Dlatego polecam wszystkim osobom, które już ukończyły 45 lat, aby przynajmniej raz na 3 lata wykonały takie najprostsze badanie, po prostu poprosiły lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o skierowanie na pobranie krwi, albo nawet jak lekarz nie wypisze skierowania, możemy sami sobie wykupić, to naprawdę jest bardzo tanie badanie. Po prostu zmierzyć sobie na początek, zacząć od pomiaru cukru na czczo i wtedy, jeżeli wyniki będą wątpliwe, będzie dalsza diagnostyka. Także bardzo polecam to paniom, które miały cukrzycę ciążową albo urodziły dzieci, które ważyły więcej niż 4 kg, bo to już jest pewien sygnał ostrzegawczy. Oczywiście także osoby, które mają nadwagę, otyłość i takie, u których cukrzyca występowała w najbliższej rodzinie. Także nie czekajmy nawet na jakieś objawy, po prostu bądźmy świadomi i badajmy się.
Im wcześniej, tym lepiej.
Oczywiście, że tak, bo niezdiagnozowana cukrzyca może wywołać katastrofalne spustoszenie w naszym organizmie. Naprawdę, to jest tak zwany cichy zabójca.
No cichy, no tak jak słucham o tym wszystkim.
Bo to nie boli, słuchajcie.
No to jest cichy, no skoro...
A co tam, nie będę mierzyć cukru, tam pojem sobie dzisiaj, a co tam?
A co tam, no i potem jest problem.
A później są konsekwencje, prawda?
No bo obudzi się taki człowiek któregoś dnia z udarem mózgu i nie oszukujmy się, jego życie już nigdy nie będzie takie samo. Więc myślę, że chyba wolimy wykryć to wcześniej, opanować to, przyzwyczaić się do tego, wiadomo, że z tym się trzeba oswoić, zaakceptować, ale leczmy tą cukrzycę, bo... Nieleczona to ho-ho, naprawdę, ukradnie nam nasze życie.
Warto się nad tym zastanowić. Mówiliśmy o stopie cukrzycowej. Chciałam jeszcze zapytać o wrzodzenia stopy. Czy to jest jakaś różnica?
No, to są różnego rodzaju mamy rany na stopach. Możemy mieć modzele, jakieś odciski, właśnie o wrzodzenia. Kluczowe jest to, abyśmy swoje stopy oglądali. Ja rozumiem, że nie każdy ma taką możliwość nawet fizycznie, bo są osoby na przykład bardzo otyłe, które jakoś nie schylą się, albo są osoby starsze, niepełnosprawne. Ale zawsze możemy za pomocą lusterka na przykład sobie te stopy zobaczyć, czy tam się nic nie dzieje. Możemy poprosić osobę bliską, jeśli nie mieszkamy sami, żeby pomogła w takiej codziennej profilaktyce, w takim oglądaniu stóp. No, kluczowa sprawa oczywiście to odpowiednia higiena, odpowiednie przycinanie paznokci. Ale nie bagatelizujmy nawet najmniejszej rany. Jeżeli tam się coś dzieje, jeżeli mamy cukrzycę, to naprawdę to nie są żarty, bo jest niestety taka cecha tych ran w cukrzycy, że one mogą być małe, ale my nawet nie wiemy, kiedy się to stanie, a one się staną duże i mogą się okazać nie do uratowania.
No tak, mówiła pani o amputacji. Dlaczego ta decyzja jest tak szybko podejmowana?
Och, niestety tutaj trochę jest problemem właśnie ten system naszej opieki zdrowotnej, dlatego że leczenie ran jest bardzo kosztowne, jest też bardzo długotrwałe. Pojawia się czasami nawet zrezygnowanie i po stronie pacjenta, i po stronie lekarza. Naprawdę to jest bardzo żmudna praca, leczenie takich ran. A amputacja niestety jest wyżej wyceniana, jest prosta, tak? Utnijmy kończynę, nie będzie problemu, a... Tak nie powinno być, naprawdę. I my też jako Polskie Stowarzyszenie Diabetyków staramy się to tłumaczyć naszym decydentom, że tak nie może być, że muszą być ponoszone nakłady finansowe właśnie na leczenie ran, bo my nie chcemy produkować inwalidów, tak? Osób bez nóg, dla których to są ogromne dramaty, które nie mogą pracować, które tracą samodzielność, które wymagają opieki.
Inwalidztwo.
No tak, inwalidztwo.
Może pani prezes powie coś o refundacji i o tym, że walczycie o dostęp do innowacyjnych rozwiązań?
O taką refundację walczymy, to znaczy walczymy o refundację oczywiście w różnych aspektach cukrzycy, ale między innymi właśnie w zakresie też i leczenia ran. Ponieważ jest tak, że opatrunki i to te opatrunki wysokiej klasy, takie specjalistyczne, bardzo skuteczne, one są drogie. Opatrunki trzeba zmieniać, wiadomo.
Często.
Tak, co 3 dni, więc niestety to nie jest tak, że jakiś najtańszy opatrunek, taki najprostszy, nawet najbardziej popularny, że on załatwi sprawę, bo w cukrzycy rzadko kiedy, naprawdę, to już są rany trudne, bardzo trudne.
Trudne, czyli rozległe?
One się pogłębiają, one są trudno gojące. I tak jak mówiłam, często na etapie leczenia pojawia się w ogóle u pacjentów i u lekarzy po prostu takie zwątpienie, czy to się w ogóle uda wyleczyć. I to jest tragedia.
I proste pytanie, czy to się uda wyleczyć?
Nie wszystkie rany. Nie chciałabym dawać takiej nadziei, niestety. No, amputacje, chcielibyśmy, marzymy o tym, żeby kiedyś amputacji już nie było. Faktem jest, że w krajach Europy Zachodniej amputacji jest dużo mniej, więc zero amputacji, nie wiem, czy jest osiągalne, ale myślę, że da się je zasadniczo zmniejszyć.
Ja myślę, że tym takim dobrym akcentem zakończymy to nasze spotkanie w pierwszej godzinie, drodzy Państwo. My się nie żegnamy absolutnie, bo program Ona i On trwa 2 godziny i do rozmowy, do naszej, to taki nasz wspólny projekt Słodka Majówka, wrócimy w 2 godzinie naszego spotkania.